Opowieść o dwóch drzewach. Chwała Bogu za dobrą pogodę dzisiaj. Wielu z was modliło się, żeby Pan powstrzymał dziś deszcz. Nie wiem jak wy, ale ja odczuwam to lato jako wyjątkowo mokre. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że tego lata było więcej deszczu niż w poprzednich latach. Pamiętam, że kilka lat temu lato było bardzo suche i ludzie modlili się, żeby deszcz w końcu przyszedł. Dziś rano chciałbym, żebyśmy spojrzeli na fragment Biblii, który mówi o wilgoci i suchości w odniesieniu do drzew. Kiedy masz kościół w lesie, musisz głosić kazania o wersetach biblijnych dotyczących drzew, a na szczęście Biblia jest ich pełna. Ale chciałbym, abyśmy dziś rano zastanowili się nad deszczem i suchością w odniesieniu do waszego życia duchowego. Jak dziś zobaczymy, możesz doświadczać duchowej suchości, bo jeszcze nie znalazłeś źródła życia, albo możesz przeżywać duchową suchość, bo właśnie taki jest teraz twój sezon w życiu. Jaka jest więc rozwiązanie? Gdzie jest Pan, kiedy deszcz nie pada? Właśnie na to chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli. Więc jeśli masz Biblię, proszę otwórz ją razem ze mną na Księdze Jeremiasza, rozdział 17. Jeśli nie wiesz, kim był Jeremiasz, był prorokiem Pana około 600 lat przed Chrystusem. W czasie jego posługi północne królestwo z 10 pokoleniami Izraela już upadło pod panowaniem Asyryjczyków, a Bóg posłał Jeremiasza, by przemawiał do południowego królestwa, pokoleń Judy i Beniamina. Bóg posłużył się Jeremiaszem, aby ostrzec południowe królestwo po raz ostatni, zanim ostatecznie upadło pod panowaniem Babilonu. Znany jest jako płaczący prorok, ponieważ mimo jego ostrzeżeń, mimo wzywania Judy do pokuty, nikt go nie słuchał. Niemniej jednak, Jeremiasz pozostał wierny Panu. Wykonał służbę, do której powołał go Bóg. Na początku 17 rozdziału Jeremiasz ostrzega ich przed niebezpieczeństwem oddawania czci innym bożkom zamiast Panu Bogu, co prowadzi nas do 5 wersetu. Wspominałem, że niedawno rozpocząłem kurs doradztwa biblijnego i te wersety z 17 rozdziału stały się ramą moich studiów. Przez ostatnie kilka miesięcy żyłem tymi wersetami z Jeremiasza 17 rozdziału i oddychałem nimi, więc cieszę się, że mogę dzisiaj podzielić się nimi z wami. Przeczytajmy je razem. 5. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który pokłada ufność w człowieku i z ciała czyni swoje oparcie, a jego serce odwraca się od Pana. 6. Będzie on jak krzew na stepie, nie ujrzy, gdy przyjdzie dobro. Zamieszka na spieczonych miejscach na pustyni, w ziemi słonej, niezamieszkanej. 7. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. 8. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które zapuszcza swoje korzenie przy strumieniu i nie lęka się, gdy przychodzi upał, gdyż jego liście pozostają zielone. Nie martwi się w roku suszy i nie przestaje wydawać owoców. Te wersety ukazują nam dwie różne drogi, przedstawione przez dwa różne drzewa. Jedna z tych dróg prowadzi do życia i błogosławieństwa. Druga droga prowadzi do suchości i odosobnienia. Przyjrzyjmy się tym wersetom po kolei, aby zrozumieć ilustrację Jeremiasza. 5. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który pokłada ufność w człowieku i z ciała czyni swoją siłę, a jego serce odwraca się od Pana. To częsty motyw, który widzimy w Biblii. Istnieje droga prowadząca do błogosławieństwa i owocności oraz droga prowadząca do przekleństwa i pustki. Istnieje droga prowadząca do pozytywnych konsekwencji i droga prowadząca do negatywnych konsekwencji. Jeremiasz najpierw opisuje tę negatywną ścieżkę. Możemy pomyśleć, że kontrast dotyczy osoby, która ma wiarę i osoby, która nie ma wiary. Ale widzimy tutaj, że osoba z wersetu 5 ma wiarę. Osoba z wersetu 5 ma przekonania. Osoba z wersetu 5 pokłada zaufanie. Ale komu ufa? Czy ufa Panu? Nie. Ufa człowiekowi. Ufa sobie. Nie polega na Bożej mocy. Polega na własnej sile. Innymi słowy, każdy ma wiarę. Każdy ma przekonania. Każdy komuś ufa. Różnica polega na obiekcie naszej wiary. Obiekcie naszego zaufania. Czy ufasz sobie? Czy ufasz własnej sile? Czy może ufasz Panu? Jeremiasz mówi, że nie można robić obu tych rzeczy jednocześnie. Nie można służyć dwóm Panom. Albo ufasz Bogu, albo pokładasz zaufanie w człowieku. On mówi, że osoba, która ufa sobie, która polega na własnych zasobach, jej serce odwraca się od Pana. Kilka lat temu magazyn Forbes przeprowadził badanie. Badali niektórych z najbogatszych ludzi, aby sprawdzić, ilu z nich osiągnęło sukces samodzielnie, a ilu otrzymało pomoc po drodze. Większość z tych bogatych ludzi była samowystarczalna, co oznacza, że nie odziedziczyli swojego majątku, ale zapracowali na niego, zarobili go i zbudowali własne imperia. I w pewnym sensie to robi wrażenie. Niektórzy mogą o tym przeczytać i pomyśleć, to jest marzenie. Wszystko osiągnąć samemu i nie potrzebować niczyjej pomocy? Być może to działa w świecie biznesu, ale werset 5 mówi nam, że to nie działa z Bogiem. Poleganie na sobie może być cenione w świecie biznesu, ale w świecie duchowym poleganie na sobie jest przekleństwem, bo nie można ufać jednocześnie sobie i Bogu. Tylko Bóg może zaspokoić twoją duszę. Bez względu na to, czym próbujesz napełnić swoją duszę, zasobami tego świata, rzeczami tego świata, sławą, pieniędzmi, statusem, władzą, wizerunkiem, czymkolwiek by to nie było, żadna z tych rzeczy nie może zaspokoić twojej duszy. Ty sam nie możesz zaspokoić swojej duszy. Tylko Pan może to uczynić, ale to nie powstrzymuje ludzi przed próbami. Skąd wiesz, czy ufasz sobie, a nie Bogu? Najlepszym testem są próby życiowe. Gdy przychodzą trudne chwile. Kiedy przychodzą, dokąd się zwracasz? Do kogo idziesz? Czy zwracasz się do Pana po pomoc? Czy próbujesz wziąć wszystko w swoje ręce? Czy próbujesz sam sobie poradzić z sytuacją? Czy szukasz zasobów tego świata, żeby sobie poradzić? Kiedy Biblia mówi o ciele, jak widzimy to tutaj w wersecie 5, mówi o tym, co robimy bez Boga. Działać według ciała to działać z własnej siły, zamiast z Bożej mocy. To poleganie na sobie, zamiast polegania na Panu. Ale to nie jest droga do błogosławieństwa. Jeremiasz mówi, przeklęty jest człowiek, który polega na ciele. Jest droga, która wydaje się człowiekowi słuszna, ale jej koniec prowadzi do śmierci. Taki człowiek myśli, że kontroluje sytuację, ale w rzeczywistości ta sytuacja się pogarsza. Ich serca odwracają się od Pana. Jeremiasz porównuje ich do pewnego rodzaju drzewa. Jest jak krzew na pustyni i nie zobaczy, by przyszło coś dobrego. Będzie mieszkał na spieczonych miejscach pustyni, w niezamieszkałej, słonej ziemi. Do jakiego drzewa Jeremiasz porównuje osobę polegającą na sobie? Jak krzew na pustyni, a pustynia z definicji to kraina suszy. Tam nie ma dużo deszczu, więc nie ma też wiele roślinności i życia roślinnego. Innymi słowami, niewiele rośnie na pustyni, bo prawie nie ma tam wody, jeśli w ogóle jest. Czasami można zobaczyć krzew na pustyni, tak jak wspomina tutaj Jeremiasz. Krzew nie jest wysoki jak drzewa, które widzimy tutaj w lesie. Zazwyczaj są niskie, z wieloma gałęziami. Walczą o przetrwanie, zwłaszcza w krainie, gdzie niewiele innych rzeczy rośnie. Taki obraz mamy tutaj w rozdziale 17. Krzew znajduje się na środku pustyni. Wydaje się, że nie ma wokół niego nic innego. Jest odizolowany. Jest samotny. Jest w niezamieszkanej krainie. I jest sucho. Jest spieczony. Nie ma tu wzmianki o wodzie. Nie ma wzmianki o pożywieniu. Taki jest los tych, którzy ufają sobie, a nie Panu. To jest obraz tych, którzy ufają światu, a nie żywemu Bogu. Jest to samotne, suche i nie wydaje żadnych dobrych owoców. To nie jest piękny obraz. To jedna droga. To jedna ścieżka. To jeden typ drzewa. Ale werset 7 ukazuje nam doskonalszą drogę. 7. Błogosławiony mąż, który ufa Panu, którego ufnością jest Pan. Ścieżka błogosławieństwa to osoba, która pokłada swoją nadzieję, wiarę i zaufanie nie w sobie, nie we własnej sile czy mocy, nie w ciele, lecz w Panu. Nawet tutaj, w tym wersecie, jest to powtórzone dla podkreślenia. Błogosławiony jest człowiek, który ufa Panu. Do jakiego drzewa porównana jest taka osoba? Do drzewa, które zostało zasadzone nad wodą. Wypuszcza swoje korzenie nad strumieniem. Nie boi się, gdy nadchodzi upał, bo jego liście pozostają zielone. I nie martwi się w roku suszy, bo nie przestaje wydawać owoców. Człowiek, który ufa Panu, jest jak drzewo zasadzone nad wodą. Jaka to różnica, jakże wielki kontrast. Człowiek, który polega na sobie, jest jak krzew na pustyni. Brak śladów wody, brak oznak życia. Ale człowiek, który ufa Bogu, jest jak drzewo posadzone przy wodzie. To drzewo, które żyje. Możemy sobie wyobrazić wysokie drzewo, jak drzewa w tym lesie, z wieloma gałęziami, które wydaje wiele owoców.
Ale sekret sukcesu tego drzewa, jak mówi jeden z autorów, nie tkwi w jego sile, lecz w jego źródle. Innymi słowy, drzewo jest silne, ponieważ znajduje się bardzo blisko wody. 8 werset mówi, że jego korzenie sięgają blisko wody. Przypomina nam to psalm 1, wersety od 1 do 3, gdzie czytamy: Błogosławiony mąż, który nie chodzi za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i nad jego zakonem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc we właściwym czasie, a liść jego nie więdnie. Co uczyni, powiedzie się. Obraz jest znów ten sam. Błogosławione drzewo to drzewo, które jest blisko wody. Sekret sukcesu drzewa nie tkwi w jego sile, lecz w jego źródle. Drzewo rozkwita, ponieważ jest blisko wody, źródła życia. W ten sam sposób ścieżka do błogosławieństwa, ścieżka do życia, polega na byciu blisko Boga. To bycie blisko źródła życia. Im bliżej drzewo jest wody, tym jest silniejsze. Im bliżej jesteś Boga, im bardziej Mu ufasz, tym silniejszy będziesz. Jezus nawiązywał do tych tematów, gdy przyszedł na ziemię. W Ewangelii Jana 7:37-38 powiedział: A w ostatnim, wielkim dniu święta Jezus stanął i zawołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. 38. Kto wierzy we mnie, jak powiedziano w piśmie,
z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. W Ewangelii Jana 4:13-14, kiedy Jezus spotkał Samarytankę przy studni, powiedział do niej: każdy, kto pije tę wodę ze studni, znowu będzie pragnął. 14. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Jezus wypełniał proroctwo Izajasza, który powiedział: przyjdźcie wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wód, i wyleje wodę na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Jezus przyszedł, abyś miał życie i abyś miał go w obfitości. W Jana 7 jest powiedziane: kto wierzy w Jezusa, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Innymi słowy, Jezus przyszedł, aby uratować cię od suchej i samotnej pustyni. Jezus przyszedł, aby uratować cię od polegania na własnej sile, na własnej mocy. Jezus przyszedł, abyś opierał się na Nim.
Zbawienie pochodzi od Pana.
Życie wieczne płynie poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że posłał swojego jedynego Syna. Bóg wszedł w nasz świat. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. W Nim było życie. Jezus przyszedł, głosząc dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Przyszedł, głosząc przebaczenie grzechów. Jednak zamiast Go przyjąć, świat Go odrzucił. Zamiast przyjąć żywą wodę Jezusa, zamiast przyjąć Jego zbawienie i wierzyć Mu, odrzucili Go. Woleli swój krzak na pustyni.
I wysłali Jezusa, aby umarł na innym rodzaju drzewa. Został posłany na krzyż, by umrzeć. Ale życie Jezusa nie zostało mu odebrane. On oddał swoje życie. Pierwszy list Piotra 2:24 mówi, że Jezus na drzewie własne grzechy nasze poniósł w swoim ciele, abyśmy obumarli grzechom, a żyli sprawiedliwości. Jego ranami zostaliście uzdrowieni. Na drzewie, na krzyżu, Jezus nie umarł za swoje grzechy, bo ich nie miał. Nie. On umarł za nasze grzechy. Umarł, abyśmy mogli żyć. Umarł, aby nasze grzechy zostały przebaczone i byśmy zostali przywróceni do relacji z Bogiem. By przyprowadzić nas blisko wody, aby nasze grzechy zostały zmyte. Ale to dzieje się przez wiarę w Jezusa. To dzieje się przez przyjęcie Go przez wiarę. To dzieje się poprzez zaprzestanie prób działania o własnych siłach i poleganie na Nim. To dzieje się przez ufność Chrystusowi i tylko Chrystusowi. To przez uświadomienie sobie, że nie możesz sam się zbawić. Że potrzebujesz żywej wody, którą tylko Jezus oferuje. Przez wiarę w Jezusa, On wyprowadza nas z suchej i jałowej pustyni i sadzi nas nad strumieniami wód żywych.
On jest wodą dla naszych spragnionych dusz. I nie tylko umarł za nasze grzechy, ale po trzech dniach zmartwychwstał i zwyciężył grzech oraz śmierć raz na zawsze. Nie jest przypadkiem, że w ostatnim rozdziale ostatniej księgi Biblii ponownie widzimy te obrazy. Objawienie 22:1-2 mówi: i pokazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka, płynącą przez środek miasta. Po obu stronach rzeki drzewo życia, rodzące 12 rodzajów owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca. W nowym niebie i nowej ziemi płynie rzeka od tronu Boga przez środek niebiańskiego miasta. Już teraz doświadczamy tej wody żywej i będziemy jej doświadczać przez całą wieczność. Błogosławieństwo płynie nieustannie. Błogosławieństwo nie ustaje. Alleluja!
To jest nasza przyszłość. To jest nasza nadzieja.
Ale chcę na chwilę wrócić do wersetu 8. Pozwólcie, że przeczytam go ponownie.
8. Będzie on jak drzewo zasadzone nad wodą, które rozciąga swoje korzenie nad strumieniem. I nie obawia się, gdy nadchodzi upał, bo jego liście pozostają zielone i nie martwi się w roku suszy i nie przestaje wydawać owocu. Mówiliśmy o byciu zasadzeniem przy wodzie. Mówiliśmy o korzeniach, ale dalej jest powiedziane, że ta osoba nie boi się, gdy przychodzi upał. To drzewo jest przy wodzie, ma mocne korzenie, ale nie jest odporne na upał. Upał wciąż dotyka tego drzewa. Drzewo jest silne, ale nadal doświadcza skutków bycia częścią natury. I to jest prawdziwe również dla nas, wierzących. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jesteśmy nowym stworzeniem. Jesteśmy narodzeni na nowo. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy odkupieni. Jesteśmy wybrani. Jesteśmy uczynieni nowymi. Ale wciąż żyjemy w grzesznym i złamanym świecie. Nadal doświadczamy upału. Tak to ujmując.
Upał może oznaczać dla nas wiele rzeczy. Upał może oznaczać utratę pracy. Upał może oznaczać niezdanie egzaminu. Upał może oznaczać utratę kogoś bliskiego. Upał może oznaczać stres finansowy. Upał może oznaczać stres w relacjach. Upał może oznaczać momenty zniechęcenia. Upał może oznaczać konflikt w rodzinie. Upał może oznaczać walkę z grzechem. Upał może oznaczać zabieganie. Upał może oznaczać cokolwiek, co wywiera na ciebie nacisk. Upał to życie, które cię dopada. Upał to wszystko, co, mówiąc potocznie, naciska twoje guziki. Upał może kusić cię, by wrócić do tego krzewu na pustyni. Upał może kusić, by próbować rozwiązać problem o własnych siłach, zamiast zaufać Panu. Upał to każda sytuacja, w której się dziś znajdujesz. Werset 8 mówi, że upał nadejdzie, ale werset 8 mówi też, że nie musisz się bać, kiedy nadejdzie upał. Ponieważ jesteś zasadzony blisko wody. Twoje korzenie są głęboko w Chrystusie. Upał nadejdzie, ale nie musisz się bać.
Czym jest dla ciebie upał w tym momencie? Z jaką sytuacją w swoim życiu teraz się mierzysz? Jakie naciski cię obecnie przygniatają? Czymkolwiek jest ten upał, pokusa będzie taka, by próbować rozwiązać go samemu, by polegać na sobie. Ale to jest właśnie ciało. Duch Boży wzywa cię, byś zaufał Jemu. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pomimo upału, liście pozostają zielone, ponieważ drzewo jest zasadzone nad wodą. Korzenie sięgają głęboko. Dlatego drzewo przetrwa upał, ale widzimy też w wersecie 8, że drzewo przetrwa suszę, gdy nie było deszczu. To przypomnienie, że nawet jako wierzący doświadczymy okresów duchowej suszy, tak można by powiedzieć. Nastaną takie chwile, gdy być może nie będziemy odczuwać Bożej obecności tak mocno, jak kiedy indziej. Nastaną chwile, gdy nasze modlitwy będą wydawać się słabsze niż zwykle. Nastaną chwile, gdy czytanie Biblii będzie trudniejsze niż zwykle. Nastaną chwile, gdy służba w kościele będzie wydawała się bardziej pracą niż zwykle. Możesz czuć się, jakbyś właśnie teraz przechodził duchową suszę. Wiesz, że Pan jest obecny, ale nie odczuwasz tego tak mocno jak kiedyś. I zastanawiasz się, jak długo to potrwa. Jak długo będzie trwać ten czas duchowej suszy. Nie wiem, ale w wersecie 8 susza trwała co najmniej rok. Nie mówię, że twoja duchowa susza potrwa ponad rok. Modlę się, aby nie trwała tak długo, ale werset 8 mówi, że drzewo nie martwiło się w roku posuchy, ponieważ było nadal zasadzone nad wodą. Jeden z autorów napisał,
Drzewo, które ma życie i pożywienie, rośnie do swojej doskonałości, jednak nie zawsze rośnie, zwłaszcza zimą. Chrześcijanie również mają swoje zimy, ale ponieważ Chrystus żyje, wierzący także żyje. Będą okresy duchowej suszy, ale jako wierzący będziemy nadal wydawać owoce, ponieważ jesteśmy połączeni z Chrystusem, prawdziwym krzewem winnym. Innymi słowy, to, że czujesz się wyschnięty, nie znaczy, że jesteś martwy, bo nie jesteś. Jesteś żywy w Chrystusie, więc kontynuuj te rzeczy, które czyniłeś na początku.
Ufaj Panu, nawet jeśli nie odczuwasz Jego obecności tak mocno jak wcześniej. Nadal spędzaj czas w Jego Słowie. Przypomnij sobie psalm 1. Błogosławiony człowiek, który ma upodobanie w prawie Pana i nad Jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Kontynuuj modlitwę, nawet jeśli sygnał wiary wydaje się słaby. Pamiętam, że jednym z najbardziej suchych duchowo okresów był rok przed naszym wyjazdem do Polski. Bóg powołał nas do Polski. Prowadziliśmy przygotowania, dzieliliśmy się wizją z przyjaciółmi i rodziną. Prosiliśmy ludzi o modlitwę, wszystkie te duchowe sprawy się działy. Ale wewnątrz czułem się suchy. Kiedy się modliłem, wiedziałem intelektualnie, że Bóg mnie słucha. Ale z jakiegoś powodu nie czułem tego. W tym tygodniu przeglądałem stary dziennik z tamtego okresu i napisałem: czuję się, jakbym podczas modlitwy siedział w pustym pokoju z lustrzaną szybą. Wiem, że Bóg jest po drugiej stronie tej szyby i że mnie słyszy, ale po prostu nie czuję Jego obecności. To był trudny okres, ale patrząc wstecz, to był tylko sezon. Pory roku przychodzą i odchodzą. W pewnym momencie Pan przywrócił mi radość z mego zbawienia. Pobłogosławił mnie swoją obecnością w znaczący sposób. Bóg nigdy mnie nie opuścił. On był tam przez cały czas. To po prostu był dla mnie suchy okres. To był czas posuchy dla mnie. Ale korzenie wciąż były głębokie.
Kolosan 2:6-7 mówi: jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim postępujcie, będąc zakorzenieni i zbudowani na Nim oraz utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w dziękczynienie. Głębokie korzenie pozwalają przetrwać okresy suszy. Rozejrzyj się po tych drzewach tutaj w lesie. Przetrwały różne warunki pogodowe. Zniosły silne wiatry. Zniosły upały. Dobrze jesteśmy w Polsce, więc nie jest ich zbyt wiele. I przechodziły przez okresy bez deszczu, okresy suszy, ale wciąż stoją, ponieważ ich korzenie są głębokie. I nie są też same, jak tamta krzewina na pustyni. Są otoczone innymi drzewami. Niektóre badania wykazały, że drzewa mogą dzielić się zasobami między sobą, co pomaga im przetrwać. To przypomnienie, że potrzebujemy Pana, rzeki życia, i siebie nawzajem, aby sobie pomagać, wspierać się, być dla siebie.